werset, który towarzyszy nam od jakiegoś czasu. To drugi list do Koryntian, 5 rozdział, wiersze 17 i 18. Pozwolę sobie go przeczytać jeszcze raz i wierzę, że Pan i dziś pragnie coś do nas powiedzieć. Chciałbym także dzisiaj podzielić się dwoma niesamowitymi świadectwami z mojego życia. Chciałbym te świadectwa przekazać z ogromnym duchem pokory w moim sercu. I wierzę, że Bóg pragnie dzisiaj do nas mówić, że to jest Jego czas, że to jest Jego miejsce i że należymy do Boga, który o nas się troszczy i który darował nam życie, które ma Jego siłę. Amen. Życie, które ma siłę od Boga. Jeśli więc ktoś jest lub pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam służbę pojednania. Mówimy o nowym życiu, które mamy w Chrystusie. Mówimy o tym, co dzieje się z człowiekiem, który przyjął Jezusa do swojego życia i pozostaje w nim. Jest niemożliwe, aby funkcjonować inaczej. Dlatego, że Boże Słowo jest prawdą, nie to, co my myślimy, czy tak, jak my odczuwamy. Oto Słowo Boże mówi, że jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym człowiekiem. Nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowym. Dlatego rozmawialiśmy, nauczałem w tym przesłaniu o takich 4 płaszczyznach, w którym to nowe życie ma swoją siłę. Po pierwsze, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to dlatego, że przeżył prawdziwe uwolnienie. Że przeżył uwolnienie od grzechu, przeżył uwolnienie od uzależnień, uwolnienie od przekleństwa, uwolnienie od niewoli emocjonalnej. To daje nam Chrystus. Każdy z tych punktów poświadczaliśmy kilkoma wersetami biblijnymi. Kogo Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnym będzie i nie mam prawa owijać w bawełnę, że dalej żyję w niewoli i jestem dzieckiem Bożym. Kogo Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnym jest. Większy jest ten, który mieszka we mnie, niż ten, który mieszka na świecie. A ci, którzy są w Chrystusie, są nowym stworzeniem, stare minęło, wszystko stało się nowe. Musimy przestrzegać zasad Ewangelii. A więc kiedy Chrystus zamieszkuje w nas, stajemy się Jego świątynią. I On daje nam wolność. On czyni nas prawdziwie wolnymi. Po drugie, mówiliśmy o tym, że jest przebaczenie. Mówiliśmy o mocy przebaczenia. Mówiliśmy o Bogu, który przebacza. O człowieku, który przebacza. I mówiliśmy o takim sednie, o tej filozofii duchowej przebaczenia, oczyszczenia i uzdrowienia. Wszystkie nasze wykłady są na stronie internetowej. Jeśli ktoś chciałby powrócić do któregoś z tych tematów, zawsze można odsłuchać. Po trzecie, mówiliśmy, że Bóg uzdalnia nas, a więc obdarowuje nas, wyposaża nas w ponad naturalną siłę. Mówiłem o tym, że do naszego naturalnego życia dodaje ponad i nasze życie staje się ponadnaturalne. Mamy ponadnaturalną siłę od Boga, aby stawić czoło pewnym wyzwaniom, które mamy tutaj na ziemi, gdyż tu na ziemi w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Wielka odpowiedzialność. Tak jak widzi nas inny człowiek, tak jak widzą nas ludzie, tak mogą określić Kościół Jezusa Chrystusa, którego głową jest Chrystus. Jest to wielka odpowiedzialność. Mamy powołanie wyprezentować Chrystusa na ziemi jak najlepiej. Poprzez to, co mówimy, poprzez to, jak się zachowujemy, poprzez to, jak żyjemy, poprzez to, co robimy. Jesteśmy światłem, które świeci. Jestem światłem, które świeci. Jestem uzdolniony przez Ducha Świętego, aby to osiągnąć. I dzisiaj ostatnia myśl. Chciałbym mówić na temat prowadzenia. Siła nowego życia polega na tym, że Bóg pragnie nas prowadzić, że On w niesamowity sposób troszczy się o nas. A więc będę mówił o tym, aby być tam, gdzie być powinienem, aby robić to, co robić powinienem, abym znał wolę Bożą, abym był prowadzony przez Boga. Pan jest pasterzem moim. Amen. Jeśli Pan nasz pasterz prowadzi swoje owce, to także pragnie, aby bezpiecznie przechodziły przez życie. I to jest siła nowego życia, że jesteśmy pod ochroną Najwyższego, a Duch Święty prowadzi nas. To jest sztuką znać głos pasterza i słuchać, posłuchać i być posłusznym. Amen. I podążać za swoim pasterzem, iść za nim, nie błąkać się swoimi drogami, nie robić rzeczy po swojemu, ale poddać się Bogu. I oto trzy ważne myśli. I w tych trzech ważnych myślach mam dwa świadectwa z mojego życia, które chciałbym wam dzisiaj przekazać z głębi mojego serca. Po pierwsze, Bóg pragnie mnie prowadzić. On kieruje moim życiem. Bóg jest Ojcem. Jest kochanym naszym niebiańskim tatą. On troszczy się o nas. On pragnie nosić nas w swoich ramionach. Popatrzmy na Boże Słowo. Oto pierwszy fragment, który zainspirował mnie z Izajasza proroka z 58 rozdziału, wiersz 11. Obietnica. Chwała Bogu za takie obietnice. A wszystkie obietnice w Chrystusie znalazły swoje, tak, mówiliśmy o tym w środę na naszym nabożeństwie, znalazły spełnienie w Jezusie Chrystusie. I oto obietnica Pana. Pan będzie ci nieustannie przewodził. Amen. To jest piękna obietnica. Pragnę, aby Pan nieustannie w moim życiu przewodził. Karmił cię do syta, nawet na pustyni. On ci przywróci siły i staniesz się jak świeżo podlany ogród, albo jak źródło wody, nie dające się nigdy wyczerpać. Przepiękna obietnica dotycząca Bożego kierowania moim życiem. Boże obietnice są pewne. Nie tak, jak te przedwyborcze. Boże obietnice są pewne. Jeśli Pan mówi do nas, że będzie przewodził, że będzie karmił, że przywróci siły, że nas odświeży, że będziemy jak ogród podlany, że będziemy jak źródło, które się nie wyczerpuje, to Jego obietnice są tak i amen. Amen? Bóg obiecał i Bóg to spełni. Są pewne. Można im zaufać. Kościele, możemy zaufać Bożym obietnicom. Bóg nie zawiedzie. On pragnie nas prowadzić. Musimy jednak pamiętać, aby słyszeć Jego głos. A jak nauczymy się wsłuchiwać w Jego głos? Poprzez przebywanie z Nim. Spędzanie czasu z Bogiem. Poprzez relacje, modlitwę. Musimy nauczyć się posłuszeństwa. Posłuszeństwo odgrywa niesamowitą rolę w Bożym kierowaniu moim życiem. Niesamowitą rolę odgrywa posłuszeństwo, zaufanie Bogu. A także wiara. Aby chodzić po wodzie, trzeba wyjść z łodzi. Nieprawdaż? Wiara, że Bóg jest ze mną, że mogę iść dalej, że On mnie poprowadzi, że On mnie pouczy. W Psalmie 143, wierszu 10 czytam takie słowo. Naucz mnie czynić Twoją wolę, bo jesteś moim Bogiem, a Duch Twój niech mnie wiedzie po równej ścieżce. Naucz mnie, Panie, czynić Twą wolę. Jego wola jest doskonała. Jego plan jest doskonały. Jego plan dla mojego życia jest błogosławieństwem, nie jest udręką, nie jest drogą ciężką. On pragnie mnie prowadzić po równej ścieżce. Nie komplikujmy sobie życia, ale wsłuchujmy się w to, co Bóg chce nam powiedzieć i dajmy się prowadzić, nauczmy się czynić Jego wolę. A wtedy Pan będzie kierował moim życiem. W liście do Rzymian, 8 rozdział, tak apostoł Paweł pięknie to opisał. Wszyscy, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Bożymi. Chcę się dać prowadzić Duchowi Bożemu. Nie chcę sam rządzić moim życiem. Chcę się poddać Duchowi Bożemu. Chcę dać się prowadzić Duchowi Bożemu. Nie otrzymaliśmy przecież ducha niewoli, żeby znów trwać w bojaźni czy w lęku, jak inne tłumaczenie mówi, lecz został wam dany duch przybrania za synów, w którym to duchu wołamy Abba, Ojcze. Sam zaś duch daje świadectwo duchowi naszemu o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli bowiem z Nim współcierpimy, to i współ będziemy razem przebywać w Jego chwale. To jest obietnica. Bóg pragnie kierować moim życiem. On pragnie przewodzić. To jest siła nowego życia. Że nie muszę kierować moim życiem sam, że nie planuję sam, ale odczytuję, przyjmuję Boży plan dla mojego życia. Druga myśl. Bóg pragnie mnie prowadzić. Chroni moje życie. Jestem pod ochroną Pana. Jestem pod ochroną Najwyższego. Znowu Izajasz w 40 rozdziale od 10 do 11 wiersza takie słowo posyła dziś do nas. Oto Pan i Bóg idący stałą potęgą, wszystko sobie poddający swoją własną prawicą, a z Nim już idzie nagroda za Jego wielkie zwycięstwo. Jest On jak pasterz, co swojej trzody pilnuje i nosi jagnięta na swych własnych rękach i sam je układa na swych własnych piersiach i matki karmiące do spoczynku układa. Przepiękne słowo. Czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Cudowna obietnica. Siła nowego życia polega na tym, że jestem pod ochroną Najwyższego, że przebywam w cieniu Wszechmocnego. To Dawid w Psalmie 91 pięknie opisywał. Pan mnie strzeże, nosi mnie na swoich ramionach. On nigdy o nas nie zapomina. To nam często zdarza się zapomnieć, że On jest i nas chroni. Ale dlatego, że On nie zapomina, nie muszę się bać, nie muszę popadać w panikę. On mnie strzeże. Mój Pan mnie strzeże. Pojawi się artykuł na stronie internetowej, słowo od pastorza, od pasterza. Pan nie zapomina. Z tego artykułu kilka myśli. To uczucie, że o czymś zapomniałem, jest bardzo nieprzyjemne. I nieraz go doświadczyłem. Ale właśnie wtedy znalazłem też antidotum na ten ból, w cudzysłowie, w księdze Izajasza, proroka. Syjon bowiem narzekał, że Bóg go opuścił i że Pan o nim na zawsze zapomniał. Czyżby niewiasta mogła zapomnieć o dziecku, które karmi? Czy może przestać kochać owoc swojego łona? Ale nawet gdyby gdzieś była taka, co o swym dziecku zapomni, to ja o Tobie nie zapomnę nigdy. Wycisnąłem Twoje imię na dłoniach rąk obu. Tak mówi Biblia Warszawsko-Praska. Tak miałem widzenie, że moje imię jest zapisane na obu rękach Pana. I tak odczułem w moim sercu, że Pan Bóg nie zapisuje naszych imion na twardym dysku albo wizytowniku. On zapisuje nasze imiona na swoich dłoniach i to nie na jednej dłoni, lecz na obu. Tak więc cokolwiek robi, gdziekolwiek się udaje, nasze imiona są zawsze w zasięgu Jego wzroku. Alleluja. I to jest piękne, że Bóg nas chroni, że Bóg nas strzeże. Możemy tego doświadczać w cudach, które On pragnie przejawiać w naszym życiu. To nie był... Z jednej strony to był wspaniały tydzień, ale z drugiej strony też i smutny, i rzucający pewne wyzwania, i motywujący do modlitwy i wiary. Już od lat, praktycznie od dzieciństwa, mam problem z żylakami. I to nie jest tajemnica. Na to cierpiała bardzo moja mama. A kiedy byłem w wojsku, kiedy służyłem w kompanii, maszerując w Warszawie na różnych defiladach w latach 80., moje nogi zostały zupełnie zniszczone przez 3 lata. I tamże też poddałem się zabiegowi w Warszawie na Saserów w klinice wojskowej. To było 30 lat temu. Kierując się pewnymi sygnałami moich braci i sióstr, którzy chwalą sobie usunięcie żylaków, postanowiłem także coś z tym zrobić. Słysząc jeszcze kazania, że mamy mieć piękne nogi, pomyślałem sobie, może coś z tym zrobię. Udałem się do lekarza. Musiałem zrobić badania. Musiałem zrobić Dopplera przed takim zabiegiem. Dlatego, że jestem po operacji, są nawroty. Zrobiłem takie badania w tym tygodniu. I bracia i siostry, wyniki są dramatyczne. A więc nie spodziewałbym się, że takie wyniki mogę w życiu oglądać. A więc nie może być przeprowadzony żaden zabieg na moich nogach. Na Saseru w Warszawie 30 lat temu spaprali robotę. Praktycznie powinienem mieć krzepicę żylną. Praktycznie powinienem mieć nogi jak balony. Lekarz, który mnie badał godzinę, powiedział, czy panu puchną nogi? Ja mówię, że nie. Mówi, to jest niemożliwe. Pan powinien mieć nogi jak balony. Pan ma takie zagrożenie krzepicy żylnej, jak żaden z pacjentów, którego ostatnio widziałem. Wtedy sobie pomyślałem, że Bóg mnie chroni. Nigdy nie miałem spuchniętych nóg i nigdy mnie nogi nie bolały. Mam tak źle zrobione powiązania żył głębokich, że nie jest możliwe, aby dokonywać jakiejkolwiek operacji, bo grozi to krwotokiem. Wtedy sobie uświadomiłem, że jestem w ręku Bożym, że bez względu na to, czy mam żyły głębokie, czy ich nie mam, Bóg daje mi siłę, abym mógł chodzić, że Bóg mnie chroni, że Bóg nosi moje imię na swoich rękach, że jestem w Jego dłoniach. Lekarz postraszył mnie bardzo, mówi, pan dostanie krzepicy żylnej i to bardzo szybko i musi się pan nauczyć z tym żyć. Ja przeciwstawiam się takim myślom, jeśli 30 lat nie było krzepicy żylnej, to i teraz nie będzie, bo Bóg jest tym, który nosi mnie na swoich ramionach, On bierze mnie na swoje ręce i może często muszę stać, muszę być na nogach, to Pan niesie mnie w swoich ramionach, bo trzymam się tego słowa, które brzmi wyraźnie, które brzmi w ten sposób, jak przeczytaliśmy, że bierze nas na swoje ramiona jak jagnięta i kładzie na swoje piersi, bo takiemu Bogu ufam. Jeśli takiemu Bogu zaufamy, to też tak jak ten Bóg będziemy się czuli. I nawet gdy przychodzą złe informacje, nawet gdy dostajemy przekaz, który może nas powalić i zasmucić, to możemy zaufać Panu, bo On nosi nas w swoich ramionach. Tak było od początku. W drugiej księdze Mojżeszowej, 13 rozdziale od 20 wersetu czytam. I wyruszyli z Sukot i rozłożyli się obozem w Etam, na skraju pustyni, a Pan szedł z nimi w dzień w słupie obłoku, aby ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Pan jest z Tobą, Pan jest ze mną, abyśmy mogli iść dniem i nocą. Nazywa nas szczególną własnością. Księga Malachiasza w Biblii Warszawsko-Praskiej brzmi tak. On będzie cię chronił, otaczał opieką i pielęgnował. pięknie to brzmi. On będzie cię chronił, otaczał opieką i będzie cię pielęgnował. I moglibyśmy dodać, że nie jestem i nie jesteś bezwartościowym falsyfikatem, ale skarbem, który jest przechowywany w specjalnej skrzyni ze skarbami o nazwie Kościół Jezusa Chrystusa. Halleluja. Czy jest to zachęcające? Dla mnie bardzo. Dla mnie bardzo. Że nie jestem przed Bogiem falsyfikatem, ale jestem czymś naturalnym, jestem Jego własnością. Należę do Niego. I Księga Malachiasza mówi, że On mnie chroni, otacza opieką i pielęgnuje. Ciebie i mnie, nas, będzie nas prowadził dniem i nocą. W drugim liście do Tesaloniczan, w 3 rozdziale, czytamy takie słowa. Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby głoszone przez nas Słowo Pańskie rozchodziło się i było przyjmowane z szacunkiem wśród innych, tak wśród was. Módlcie się również, abyśmy zostali uwolnieni od ludzi przewrotnych i złych. Wiadomo przecież, że nie wszyscy mają wiarę, ale Pan jest wierny, On wam udzieli koniecznych sił i ustrzeże was od złego. To jest werset, który chciałem podkreślić. Ale Pan, po pierwsze, jest Panem, po drugie, jest wierny, po trzecie, On udziela koniecznych sił. Po czwarte, ustrzeże nas od złego. Jeden werset. Ile wspaniałych myśli, które dają mi zaufanie, że mogę wyjść z łodzi i chodzić po wodzie, bo mój Bóg jest ze mną. Amen? Bo mój Pan jest ze mną. W Psalmie 127, od 1 do 2 czytam, jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Ciężka to praca, mozolna, a także grożąca niepowodzeniem. Jeśli Pan domu nie zbuduje, nieważne ile siły wydam, ile trudu, ile energii spalę, na próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż, daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie spać, spożywając chleb w troskach, wszak i On i we śnie obdarza umiłowanego swego. Można spać spokojnie w oparciu o to słowo, jeśli poddaję się Bogu i pozwalam, aby On budował, aby On mnie chronił, aby kierował moim życiem, aby strzegł mojego życia. Jeśli Pan dom buduje, to wtedy nie na próżno się trudzimy. Amen? Można by inaczej przeczytać ten psalm. Jeśli Pan strzeże miasta, to nie na darmo czuwamy. I nie na darmo wcześnie rano wstajemy, bo wcześnie rano trzeba wstać. Jestem za wczesnym wstawaniem. Mówiłem ostatnio coś o lenistwie i o tym, żeby jeszcze trochę pospać, jeszcze trochę podrzemać, a ubóstwo samo przyjdzie bez pukania, sobie wejdzie i weźmie nasze życie w posiadanie. Pan we śnie obdarza umiłowanego swego. Chciałbym, abyśmy poczuli się przez chwilę, nie przez chwilę, abyśmy się czuli cały czas jako umiłowani Jego. Amen? Jestem umiłowanym Pana. Jestem Jego własnością. Jestem Jego szczególną własnością. On mnie chroni, otacza opieką, pielęgnuje, nosi mnie na swoich rękach. Dlatego ma sens to życie. Dlatego wiem, dokąd idę. Wiem, dokąd zmierzam. I ostatnia myśl. Bóg pragnie mnie prowadzić. Zaopatruje moje życie. To jest siła nowego życia. Że Pan nas chroni, Pan nas prowadzi i Pan nas zaopatruje. Mamy obietnicę Jego zaopatrzenia. Bóg troszczy się o swoje dzieci. W 1 liście do Tesaloniczan, 5 rozdziale, od 21 do 24 czytamy. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre. Tego się trzymajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci. A cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołał. On też tego dokona. Bóg zainteresowany jest każdą dziedziną naszego życia. Bóg pokoju. W zupełności. Mówi apostoł Paweł, niech was poświęci. W zupełności. Całkowicie. Każdą dziedzinę mojego życia. Niech Bóg poświęci. Niech będzie w niej obecny. Duch, duchowe życie. Oczywiście najważniejsze. Moje relacje z Bogiem. Moja wolność wewnętrzna. Mój czas z Panem. Moje oddanie. Moje uświęcenie. Duszę. Moja emocja. Mój intelekt. Wszystko, co przeżywam. I ciało. Wszystko jest przed Panem ważne. Niech to wszystko będzie zachowane bez nagany na przyjście Pańskie. Liście do Filipian, 4 rozdział. Od 6 wersetu apostoł Paweł pisze w Biblii Warszawsko-Praskiej, takie tłumaczenie odnalazłem: o nic nie bądźcie zbyt zatroskani. To nie znaczy, że nie mamy się interesować, że nie mamy o tym myśleć. Ale nie bądźcie zbyt zatroskani, aby troski nie pochłonęły was, nie zniszczyły was, lecz każdą sprawę przedstawiajcie Panu, prosząc usilnie o to, co wam potrzebne i dziękując za to, co otrzymacie. Oto jest recepta. Nie dajmy się opanować troską, zatroskaniem. Ale Biblia mówi, każdą naszą potrzebę, każdą naszą sprawę przedstawiajcie Panu, prosząc usilnie o to, co wam potrzebne. Jest tutaj pewne wskazanie. Prosząc usilnie o to, co wam potrzebne i dziękując za to, co otrzymacie. A pokój Boży, który przewyższa wszystko, co człowiek może zrozumieć, będzie strzegł waszych myśli i serc w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. Jesteśmy zjednoczeni z Jezusem Chrystusem. Pokój Boży może strzec serc i myśli naszych. Bóg jest Bogiem, który bez względu na czas i okoliczności ma moc nam pomagać. On się zatroszczy o wszystkie nasze potrzeby. On dba o nasze duchowe życie, chce napełniać nasze wnętrze pokojem, radością, zwycięstwem. Chce prowadzić nas w świętości swojej, karmić nas ze swoim słowem, odpowiada na nasze modlitwy, wypełnia swoją obecnością nasze emocje, abyśmy nie popadali w histerię, w strach, w lęki, bo Duch Boży nas prowadzi, a także troszczy się o zwykłe, cielesne potrzeby, które mamy. Podzielę się świadectwem i czynię to z wielką pokorą przed wami, Kościele, bo jestem szczery z wami we wszystkim i ze wszystkim. Otóż w tym roku myśleliśmy o tym, co zrobić z naszym samochodem. Ja dużo podróżuję po Polsce w sprawach kościoła, ewangelizacji, misji i nie mogę sobie pozwolić na awarię na drodze. Kiedy wracaliśmy, czy kiedy jechaliśmy do Szyrku, ostatnio zgubiliśmy nasze hamulce, po prostu samochód z krzyża leciał, próbowałem ręcznym hamować, dziewczyny piszczały, modliły się z tyłu. I koszt serwisu był bardzo drogi, mojego Peugeota już prawie 7-letniego. I modliliśmy się z rodziną, z żoną, co zrobić, czy szukać pieniędzy jakichś, aby inwestować w to auto, czy Pan nam pomoże. Kiedyś pomagał nam pastor Ron jest emerytem, już nam nie pomaga. I modliliśmy się w tej sprawie. Powierzyliśmy naszą potrzebę Bogu. I wiecie, Bóg coś uczynił w Stanach, co nas zaskoczyło. To byliśmy w totalnym szoku. Pewnego dnia, kiedy mieliśmy jakieś tam spotkanie, podszedł do nas człowiek, około 70-letni brat Jerry, i powiedział: pastorze Leszku, tak czuję w moim sercu, ja mam 4 samochody, chcę ci dać jeden. Oto kluczyki, daję ci auto. Wiecie, ja byłem w szoku, aż mi gęsia skóra wyszła na moje ciało. Był to kabriolet. Mówi, ja mam 70 lat, mam 4 auta, które stoją na placu przed moim domem. Po co mi to? Kiedy dowiedziałem się, ile kosztuje i ile bym musiał zapłacić, żeby go do Polski przywieźć, pomyślałem sobie, Panie Boże, to nie dla mnie. I mówię, bracie Jerry, czy nie szłoby go tu sprzedać? Dałbyś mi pieniądze, to ja bym sobie auto wymienił w Polsce. Byłoby to o wiele taniej. A on mówi, pastorze Leszku, nie ma sprawy. Poklepał mnie po ramieniu i poszedł. Wiecie co, nie rozmawialiśmy, nie naciskaliśmy. Wróciliśmy do Polski. za jakiś czas otrzymujemy informację, że pieniądze zostaną przelane na nasze konto. Wiecie, byłem w szoku. Bóg jest niesamowity. To jest Jego zaopatrzenie. To jest Jego pomoc. To jest Jego łaska. Dał mi kolejny dowód swojego miłosierdzia, że On się o wszystko troszczy. Że jeśli zaczniemy panikować, zaczniemy kombinować, zaczniemy robić po swojemu, narobimy więcej bałaganu niż prawdy. I dziękuję Bogu za to, że salon, który serwisował moje auto, mógł wziąć to, które miałem, mógł dać mi na wymianę. Starczyło akurat tyle, ile trzeba było dopłacić, żeby wymienić samochód. Bóg jest niesamowity i troszczy się o każdą dziedzinę. Nigdy nie byłoby mnie stać, żeby z pensji, z której żyję, z miesiąca na miesiąc kupić samochód czy wymienić auto. Ale Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Kolejny dowód łaski. Niektórzy wiedzieli, modlili się o to, wspierali mnie. I dziękuję Bogu za to, za Jego opiekę. Jestem szczery z wami, to jest moje serce, moje zaufanie Jezusowi, Jego troska o swoje dzieci, o swój Kościół, o swój lud. Tak samo troszczy się o ciebie, tak samo się troszczy o mnie. Jeśli Bóg będzie chciał, abyś jeździł po całej Polsce i prowadził misję, da ci auto takie wspaniałe, żebyś mógł jeździć i prowadzić tą misję, bez względu na to, jaki jest kryzys, jakie są trudności, bo Bóg zaopatruje. Bóg zaopatruje. Bóg jest wielki. Kiedy byliśmy w Brnie, kiedy rozmawialiśmy z misją Reinharda Bonke, kiedy pokazali nam, z czym oni lecą do Afryki, aby prowadzić ewangelizację, to nam szczęki opadły. 6 największych tirów Boeingiem transportowym, który ładuje te tiry na swój pokład. I samolot leci do Nigerii, do Kenii, do Republiki Południowej Afryki, a za nim leci cała ekipa ewangelizacyjna. Kiedy wyjeżdżają z lotniska, eskorta policyjna eskortuje 6 potężnych tirów z nagłośnieniem, ze scenami, z całym wyposażeniem. To kosztuje, tak jak nam powiedziano, miliony dolarów. Bezustannie. Od prawie 40 lat trwa ta misja. Miliony ludzi nawracają się w Indiach. Kiedy Bóg ma swój cel, On daje jej zaopatrzenie. On zaopatrza do każdej misji, do każdej pracy. Nawet na tym skromnym poletku, które my tutaj robimy, Bóg daje zaopatrzenie, bo jesteśmy w Jego rękach, bo On się troszczy o nas, bo On zaopatruje. I tym chciałem zakończyć przesłanie na temat siły nowego życia, bo siła życia jest w Bogu. Siła życia jest w Jezusie. Jeśli Pan dom buduje, to mogę spać spokojnie, gdyż On nawet we śnie troszczy się o umiłowanego. Nie miałem pojęcia, że spotkam takiego brata Jerego, który przyjdzie do mnie i powie, że takiego coś mu Bóg powiedział. Wiecie, nogi się uginają i mówisz, Panie, jaki Ty jesteś wielki, jak Ty jesteś wspaniały, jak Ty o wszystko się troszczysz, jak Ty wspaniale zaopatrujesz. Za to jestem wdzięczny Bogu i wiem, że Bóg do końca mnie nie zawiedzie, bo On się troszczy o swoje dzieci. Ufajmy Panu, ufajmy Panu, nie filozofujmy, nie próbujmy być silni sami w sobie, nie miejmy swoich myśli. Bądźmy pokornego serca, ufajmy Jezusowi, służmy Mu całym sercem, z poświęceniem, a wszystkie nasze potrzeby będą zaspokojone. Amen? Bo Bóg się troszczy. Jest to siła nowego życia. Powstańmy do modlitwy, aby podziękować Bogu za Jego opiekę, za to, że się troszczy o nas, za to, że wypełnia nasze życie swoją obecnością, że nas prowadzi w doświadczeniach, które wszyscy mamy, przychodzą na nas. Choroby, diagnozy lekarskie. Wtedy musimy się zmierzyć z tym i powiedzieć, Boże, w Tobie jest moje życie. Ty mi pomożesz. Ty się zatroszczysz. W potrzebach zwykłych, które mamy dnia codziennego, na swoim poziomie, na poziomie naszych potrzeb, Bóg ma moc działać. Bóg ma moc pomagać. A więc chcielibyśmy Mu za to dziękować dzisiaj. Jeśli masz jakąś potrzebę, jeśli masz jakąś prośbę do Pana, powiedz Mu dziś o tym. Powiedz, Boże, Ty jesteś tym, który troszczy się o ziele polne, o trawę, o kwiatki. To jest ostatni tekst, który mamy wyświetlony tuż przed modlitwą. Mówił o tym Pan Jezus w swoim słowie w kazaniu na górze. Nie martwcie się, co będziemy jedli, co będziemy pili. Ojciec Wasz niebiański wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie naprzód Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystkie inne rzeczy, wszystko inne będzie wam dodane, bo Bóg się zatroszczy, bo Bóg się zatroszczy, bo Pan pomoże, bo Pan odpowie, bo Pan przychodzi. On jest Ojcem w niebie, który troszczy się o swoje dzieci. Zaufaj Mu jak dziecko. Pokochaj Go całym sercem. A to wyjdzie dobrze dla twojego życia. Pan przyodzieje. Pan pomoże. Nie bądźmy ludźmi małej wiary. Bądźmy ludźmi wielkiej wiary. Halleluja. On ma jeszcze więcej dla nas, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Panie, dziękujemy Ci, że troszczysz się o nas, że nas zaopatrujesz, że jesteś w każdej sprawie w naszym życiu. Kiedy są diagnozy lekarskie, które nas może przerażają, Ty jesteś większy od dolegliwości, które wykrywa lekarz. Ty jesteś większy, Panie, od naszej choroby, od naszej słabości. Ty masz moc nad miejscami chorymi, które są w naszym ciele i Ty uzdrawiasz nas. Ty zabierasz, Ty nawet, Panie, pomagasz nam funkcjonować, gdy nawet czegoś nie ma, czy coś nie funkcjonuje. Ty dodajesz nam siły i możemy biec, Panie, możemy iść za Tobą, możemy służyć Tobie, Panie. Dziękujemy Ci, że każda potrzeba nasza jest Tobie znana, że Ty troszczysz się o nas, że Ty zaopatrzysz, Panie, o zwykłe sprawy codziennego życia możemy prosić, nawet o sprawy dotyczące naszego bytowania, jedzenia, ubierania się, mieszkania, Panie. Ty o wszystko się troszczysz. Ty, Panie, jesteś z nami, pomagasz nam te wszystkie ciężary udźwignąć. Dziękujemy Ci, Panie, że w naszej misji nas zaopatrujesz, że w naszej służbie nas zaopatrujesz, że Ty masz źródła swojego zaopatrzenia, że Ty masz serca, które są gotowe, by być otwarte, aby być użytymi dla Twojej chwały. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty zaopatrujesz nas, że Ty wyposażasz nas, że Ty, Panie, się troszczysz o nas, że Ty, Panie, dajesz nam to, czego potrzebujemy do codziennego życia i do pobożności. Dlatego Ci chcemy służyć, Panie, dlatego Cię kochamy, dlatego, Panie, jesteśmy gotowi na poświęcenie. Dziękuję Ci za Twoje zaopatrzenie. Dziękuję Ci za tą siłę nowego życia. Panie, dziękuję Ci. Halleluja. Czy ktoś ma jakąś potrzebę dzisiaj? I chciałbym Panu powiedzieć, Panie, Ty widzisz moją potrzebę. Ja wierzę, że Ty mnie chronisz, że Ty mnie zaopatrujesz, że Ty mnie prowadzisz. Pomóż mi. Chciałbyś się pomodlić. Chciałbyś, aby ta potrzeba była między Tobą a Bogiem. Bo to jest najważniejsze. Jeśli ta potrzeba jest między Tobą a Bogiem, jeśli ją Bogu przedstawiasz, On ją widzi, On słyszy i będzie cud. Bóg obiecał nam, że będzie działał. Jeśli tak, podnieś swoją rękę tam, gdzie jesteś i powiedz, ja mam potrzebę, Panie. Ja dzisiaj potrzebuję Twojej ingerencji. Wierzę, że jesteś Bogiem wielkim, pomóż mi. Panie, ja się modlę z moimi braćmi, siostrami. Tak stoimy z naszymi rękoma podniesionymi, bo mamy potrzeby przed Tobą, Panie. Ty jest nasz. Ty wszystko widzisz, Panie. Ty widzisz, z czym się zmaga moja siostra i mój brat. Ty widzisz, Panie, jak bardzo pragną Twojej ingerencji, tej ponadnaturalnej, tej pełnej cudu, Panie. Wierzymy, że Ty zaopatrujesz i Ty się troszczysz. Panie, ja teraz modlę się, abyś dotknął, Panie, potrzeb moich braci, abyś dotknął potrzeb moich sióstr. Jeśli to są choroby, niech ustąpią, Panie, w imieniu Jezusa. Panie, modlę się także o swoje życie, o moje chore nogi, Panie. Modlę się i wierzę w zwycięstwo Jezusa. Wierzę w siłę nadprzyrodzoną, która będzie nosiła moje życie, Panie. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym Bogiem. Dziękuję Ci, Panie, za moje siostry i moich braci. Dziękuję Ci, Panie, za każdego człowieka. Dziękuję Ci za wszystkich tych, którzy stoją przed Tobą dzisiaj. Może to są potrzeby w sferze materialnej. Może potrzeby w sprawach rodzinnych. Może potrzeby w sprawach zdrowia. Dotknij się teraz, Panie. My ogłaszamy Twoje błogosławieństwo nad naszym życiem. Zgodnie z Twoim słowem, że jesteśmy Twoimi umiłowanymi, których nosisz w swoich ramionach i nigdy o nas nie zapomnisz. Dziękujemy Ci, że nasze imiona są zapisane na obu Twoich dłoniach. Panie, dziękuję Ci, że moje imię tam jest zapisane, że są tam imiona moich braci, moich sióstr, Twojego Kościoła, Panie. Dziękujemy Ci za to. Błogosław ten tydzień, który jest przed nami. W pracy, w służbie, w w domach naszych, w rodzinie. Wszystko Tobie powierzamy, Panie. W imieniu Jezusa. Amen. Niech Bóg błogosławi. Siostry, bracia, życzę dobrego tygodnia, zwycięskiego tygodnia, pełnego Bożej mocy i Bożej obecności. Niech Bóg wam błogosławi. Zostańcie z Panem.